Tu Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście komentujemy dane, przewidujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla światowej gospodarki. W dzisiejszym odcinku gościem jest profesor Dominik Kopiński, który w PIE zajmuje się śledzeniem trendów dotyczących inwestycji zagranicznych. Porozmawiamy dziś o tym, na ile coraz słyszalny głos w Unii Europejskiej, w Stanach Zjednoczonych o potrzebie przenoszenia produkcji do miejsc bezpiecznych, do miejsc bliższych rynkom docelowym, znajduje odzwierciedlenie w strumieniach bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Nazywam się Jan Strzelecki i zapraszam do słuchania. Cześć Dominiku.
Cześć Janku.
Kapitał płynie do Polski. W latach 2021-2022 napływ netto bezpośrednich inwestycji zagranicznych przekroczył 4% PKB, to jest bardzo dobry wynik. Czy można powiedzieć, że to oznacza, że jesteśmy beneficjentem szerszego przetasowania łańcuchów dostaw? Jak to wygląda na tle innych państw?
Wiem, że to jest hipoteza kusząca, ale wydaje mi się, że jest za wcześnie, żeby mówić o korzyściach z przetasowania łańcuchów dostaw, szczególnie, że metodologicznie jest to kwestia trudna do rozstrzygnięcia, takiego jednoznacznego rozstrzygnięcia. Głównie dlatego, że jak popatrzymy na dane i widzimy na przykład rosnącą liczbę projektów BIS w Polsce, to tak naprawdę nie wiemy, czy to jest przesunięcie produkcji, czy są to po prostu nowe inwestycje. Musielibyśmy tego inwestora konkretnego spytać o motywację. Tak? Więc ostatnio stworzyliśmy PIE raport, który pokazywał tą złożoną rzeczywistość. Okazało się, że w wielu krajach mamy do czynienia jednocześnie z offshoringiem i reshoringiem i te rzeczy trudno rozsupłać. Teraz czekamy na dane UNCTA, które są bardziej kompleksowe, ale z ostatnio opublikowanych danych FDI Market wynika, że Polska radzi sobie zupełnie nieźle z przyciąganiem inwestycji zagranicznych. Odnotowała jeden z najwyższych wzrostów liczby projektów Greenfield w całej Europie i kończyła 2022 rok na piątym miejscu. Ale tak jak powiedziałem, na podstawie danych nie można rozstrzygnąć, co się dzieje konkretnie w łańcuchach dostaw, choć intuicja oczywiście nam podpowiada, że te procesy mogą zachodzić i prawdopodobnie będą wkrótce zachodziły.
To zwłaszcza pamiętam taki wynik z 2021 roku, tego popandemicznego odbicia, kiedy te inwestycje Greenfield właśnie, czyli nowe zakłady produkcyjne, ich napływ do Polski był niemal taki sam jak do Chin, co porównując skalę tych gospodarek było imponującym wynikiem, więc to na tej podstawie można by chyba wysnuć taki wniosek, że jakoś tam możemy korzystać z tego trendu szerszego.
Tak, jak powiedziałem, to jest to hipoteza jak najbardziej uprawomocniona, niemniej jednak w jakiej proporcji są to nowe inwestycje, w jakiej proporcji są to inwestycje, które odpłynęły, czyli inwestorzy, którzy przynieśli produkcję z Chin do Polski, no tego nie jesteśmy w stanie na ten moment stwierdzić.
A powiedz, czy można coś powiedzieć o tych inwestycjach, które do nas napływają, jeżeli chodzi o nie tylko to, czy to są nowe inwestycje, nowe miejsca, zakłady produkcyjne, czy to jest na przykład reinwestowanie zysków, czy można też jakoś się podzielić pod względem sektorowym, coś, żeby ten obrazek troszkę pogłębić?
Jak popatrzymy na strukturę bezpośrednich inwestycji zagranicznych, ich napływ do Polski, to od wielu lat mniej więcej połowa wartości BIS to jest reinwestycja zysków. I tak było też zresztą w 2022, gdzie te zyski z danych NBP wynika reinwestowane wyniosły 64 miliardów złotych na niecałe 120 miliardów kapitału netto, który został ulokowany w Polsce. Chociaż rzeczywiście w tej kategorii nastąpił spadek względem 2021 o prawie 17%. Za to być może też jest ciekawy trop, który należałoby podjąć. Obserwujemy wzrost napływu kapitału w postaci udziałów kapitałowych, więc tutaj nastąpiła pewna zmiana, no ale potrzebujemy więcej trochę danych, żebyśmy mogli pokusić się o jakąś głębszą interpretację tego.
Rozumiem, że nie do końca możemy powiedzieć, jakie są motywacje inwestorów, ale moglibyśmy pogdybać o tym, co inwestorów przyciąga do Polski, jakie są i chyba są jakieś badania, które ty znasz na pewno lepiej niż ja, dotyczące tego, jakie są motywacje tego, że inwestorzy tu przychodzą tworzyć nowe zakłady produkcyjne. Jakie są czynniki, które sprawiają, że Polska wypada dobrze na tle innych państw jako miejsce lokacji.
Tak się dobrze składa, że w marcu wyszły wyniki najnowszych badań, takich dosyć kompleksowych badań przeprowadzanych przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową. Te badania ankietowe, sondażowe dają taką dosyć ładną panoramę na te kwestie, o których mówimy i tak naprawdę wyłaniają się tutaj trzy czynniki najważniejsze z punktu widzenia inwestorów, którzy zdecydowali się na ulokowanie swojego kapitału w Polsce. Po pierwsze jest to członkostwo w Unii Europejskiej. polskiej. Po drugie, na liście wymienia się jakość i dostępność lokalnych dostawców, a po trzecie są to kwalifikacje pracowników. Zresztą to jest taki katalog przewag strukturalnych Polski, które nie są wcale tajemnicą, ale tak możemy je uszeregować w kontekście tych ostatnich badań. Dalej mamy kwestię produktywności, która jest również ceniona wysoko przez inwestorów, motywację pracowników, no i na liście pojawia się taka kwestia także jak wywiązywanie się kontrahentów z płatności, więc to jest być może coś, co też dobrze świadczy o polskich kooperantach.
A jak sądzisz, jakby dlaczego na tej liście głównych czynników nie ma niskich kosztów płacy? No bo to się wydaje w skali Unii Europejskiej, no to jest pewnie coś, co też ma znaczenie, ale czy to jest pewne tabu, żeby o tym mówić, a nie chcą o tym mówić w sondażu, czy to ma jednak dla tych inwestorów drugorzędne znaczenie?
Wydaje mi się, że relatywna waga kosztów pracy po prostu jest coraz mniejsza w kontekście tych innych przewag, które są interpretowane przez inwestorów jako znów relatywnie ważniejsze i takie bardziej nośne z punktu widzenia biznesów i celów biznesowych. Więc to nie jest też tak, że Polska wypada, już nie wypada dobrze pod względem kosztów pracy, ale są po prostu inne kwestie, które są uznawane za relatywnie jakby bardziej istotne. To, co też jest ciekawe w tych badaniach, to jeszcze chciałem nadmienić, że Polska wypada na pierwszym miejscu w Europie Wschodniej pod względem atrakcyjności i aż 93% firm deklaruje, że zainwestowałoby tutaj raz jeszcze, choć jednocześnie to jest taki mały paradoks, 63% nie najlepiej ocenia politykę gospodarczą prowadzoną przez rząd. Ale jak widać, polityka sobie, a inwestorzy
przeszkadza
sobie.
Przeszkadza im to, ulokujesz tu pieniądze. Pamiętam, kiedy w pierwszych, czy właściwie w miesiącach poprzedzających rosyjską inwazję na Ukrainę i w pierwszych miesiącach inwazji zastanawialiśmy się tutaj w zespole nad tym, jaki będzie wpływ na polską gospodarkę, no to ten odpływ inwestycji był jednym z naszych kluczowych takich hipotez, że to może w ten sposób nas negatywnie dotknąć. Tocząca się wojna w Ukrainie sprawi, że inwestorzy będą się bali rozszerzenia konfliktu, będą bali się inwestować blisko toczącego się konfliktu zbrojnego. Czy w tej chwili na podstawie tych danych, no, które są raczej pozytywne, możemy zaryzykować tezę, że nas niespecjalnie dotknęło w sposób negatywny to, co się dzieje za wschodnią granicą, a bardziej dotknęła nas pandemia, czy to za wcześnie jeszcze?
Pamiętam rzeczywiście te rozmowy, które się odbywały w zespole i faktycznie wszyscy myśleliśmy, że ten wpływ wojny będzie zdecydowanie bardziej wyraźny i jednoznaczny, szczególnie, że widzieliśmy różne analogie historyczne, które by sugerowały taki obrót wypadków. Natomiast z perspektywy czasu widzimy, że nastąpiło bardziej chwilowe zmrożenie czy zawieszenie pewnych projektów inwestycyjnych na kołku, wstrzymanie się z pewnymi decyzjami, ale już całe dane za 2022 rok, one pokazują, że inwestorzy wcale nie przestraszyli się wojny i w tym regionie inwestują bardzo, bardzo ambitnie. Są nowe projekty, nowe liczby, wzrosty w stosunku do 2021 roku, więc ta początkowa nerwowość, wydaje mi się, że ona została zastąpiona przez takie bardziej racjonalne myślenie i pojawiły się takie argumenty, które wzmocniły te tendencje dotyczące chociażby tego członkostwa w Unii Europejskiej, członkostwa w NATO, które spowodowały, że inwestorzy czuli się bezpiecznie u nas w kraju, ale także w całym regionie Europy Wschodniej. Tak jak powiedziałem wcześniej, przypomnę, że 2022 rok zamknął się 16% wzrostem liczby projektów Greenfield w Polsce w stosunku do 2021 roku. To są już dane, które w sposób jednoznaczny jakby pokazują, że nie mieliśmy do czynienia absolutnie żadnym tąpnięciem w inwestycjach zagranicznych, wręcz odwrotnie, tych projektów po prostu w Polsce było w tym czasie więcej.
I chciałem się jeszcze zapytać o takie trudne pytanie, wymagające od ciebie zaryzykowania jakiejś hipotezy, o prognozę tego, jak będzie wyglądał napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych, no bo oczywiście są czynniki lokalne, są czynniki regionalne związane między innymi z wojną, a są też globalne związane z tym, że na całym świecie prawie cały świat boryka się z wysoką inflacją, banki w krajach rozwiniętych podnoszą stopy procentowe i to jest podnoszone często jako jeden z argumentów, że kapitał będzie uciekał z tych krajów rozwijających się, z emerging markets, takich jak Polska, do tych krajów rozwiniętych. Czy ty traktujesz to ryzyko jako poważne? Myślisz, że to faktycznie będzie wyglądało w ten sposób, czy raczej śpisz spokojnie, patrząc na te pozytywne dane?
Ja z reguły śpię spokojnie, ale patrząc na te dane też śpię spokojnie z takiego prostego powodu, że należałoby przede wszystkim rozdzielić wpływ, jaki podwyżki stóp stóp procentowych, planowane podwyżki stóp procentowych, czy to kontynuowanie zacieśniania polityki monetarnej globalnie, mają na kapitał spekulacyjny, fachowo nazywany inwestycjami portfelowymi, i na kapitał zagraniczny w postaci BIS, który ma jednak trochę inny charakter i porusza się według innych zasad. I tak w przypadku bezpośrednich inwestycji zagranicznych, czyli tego kapitału zagranicznego, który z reguły ma charakter inwestycji długookresowych, zorientowanych na dłuższy horyzont czasowy, te zmiany w zakresie polityki monetarnej, które często mają taki charakter koniunkturalny, nie mają tak dużego znaczenia, powiedziałbym, jak taka strukturalna konkurencyjność gospodarki, no i pewne cechy takie bardziej trwałe tej gospodarki, no jak chociażby w Polsce wspomniany dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej, czy duży na przykład rynek zbytu, prawda, to nie zostanie zniesione przez zmiany w zakresie polityki monetarnej. Tak więc nie wydaje mi się, żeby BIS poruszały się w rytmie jakby zacieśniania polityki monetarnej w ujęciu globalnym, ale wydaje mi się, że tutaj o tyle masz rację, zadając to pytanie, że ten związek może dotyczyć tego, że inflacja i walka z inflacją po prostu generuje niepewność. I ta niepewność może wywoływać określone reakcje ze strony inwestorów. Natomiast jest to takie oddziaływanie pośrednie i wydaje mi się, że te ruchy stóp procentowych po tej czy po drugiej stronie Atlantyku, one będą w mniejszym stopniu determinowały strumienie BIS.
Na koniec troszkę bym zmienił temat, ponieważ naukowo na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu zajmujesz się inwestycjami chińskimi. Chciałem cię zapytać, ponieważ ostatnio wyszły też dane dotyczące tego, jak Chińczycy inwestują w Europie, i z tych danych wynika przede wszystkim to, że one osiągnęły minimum. Historycznie od 10 lat nie było tak niskich chińskich inwestycji. Powiedz, jak to wygląda na tle innych regionów na świecie? Czy oni się wycofują też z innych kontynentów, czy tutaj Europa podpadła Chińczykom narracją autonomii strategicznej albo jakieś inne względy przesądzają o tym zmniejszeniu inwestycji?
Tutaj jest kilka takich ciekawych wątków, które należałoby poruszyć. Faktycznie jest tak, że jak popatrzymy na dane, to widzimy, że Chiny zakręciły trochę kurek z inwestycjami zagranicznymi w różnych częściach świata, nie tylko w Europie. Popatrzymy na spadek inwestycji w Afryce, spadek inwestycji w Ameryce Łacińskiej, to tam będziemy na różną skalę oczywiście, ale obserwować pewne osłabienie aktywności podmiotów chińskich. Ale jeśli chodzi o dane przytoczone dotyczące Europy, to warto jednak dodać, że taką pewną poduszką amortyzacyjną są chińskie inwestycje w produkcję baterii. Te znacząco wzrosły, szczególnie w tych krajach, które określa się jako Wielka Trójka, czyli Niemcy, Francja, Wielka Brytania. Po prostu tam Węgry się pojawiają ze względu na taką dużą inwestycję w gigafabrykę baterii.
Wydaje mi się, ponad połowa w ogóle inwestycji chińskich w Europie w zeszłym roku to były inwestycje w baterie do samochodów.
Zgadza się. I dlatego ta duża inwestycja firmy CATL chińskiej, ona jakby powoduje, że te Węgry się na przykład pojawiają tutaj na horyzoncie. Czeka nas pewnie szereg takich inwestycji w dół i w górę tego łańcucha wartości w sektorze elektromobilności i to też ten raport pokazuje, który cytujesz, Rodium Group. No ale tak rzeczywiście w 2022 chińskie inwestycje spadały zarówno ze względu na te czynniki, nazwijmy je globalnymi, jak i takie specyficzne chińskie, czy wydarzenia, które obserwowaliśmy w Chinach. No takie jak pamiętajmy, trochę już zapominamy o tym, że polityka zero COVID, prawda, niepewność, ta mocniejsza regulacja firm technologicznych w Chinach. Do tego wszystkiego należy dołączyć także szczególnie obserwowaną w Stanach Zjednoczonych taką niechęć czy podejrzliwość wobec chińskich inwestorów. Ostatnio słyszeliśmy, że gubernator Florydy Ron DeSantis wprowadził regulacje zabraniające podmiotom chińskim, obywatelom Chin nabywać grunty na przykład w tym stanie. Także Unia Europejska wprowadziła różne mechanizmy screeningowe, które także trochę wiążą ręce inwestorom chińskim, przynajmniej ograniczają im pewną swobodę inwestowania w różnych sektorach. Więc ta rosnąca podejrzliwość wobec Chin nie jest bez znaczenia, a szczególnie to ciekawie może być interpretowane, jak popatrzymy na to, jaka zaszła roszada pomiędzy fuzjami i przyjęciami, a projektami typu Greenfield, bo tradycyjnie Chiny inwestowały w Europie właśnie w postaci fuzji i przejęć, natomiast te projekty Greenfield były rzadziej spotykane. Natomiast tutaj bardzo duży spadek obserwujemy właśnie w fuzjach, przejęciach, co znów może właśnie być częściowo wyjaśnione tymi wszystkimi ograniczeniami regulacyjnymi i tą niechęcią czy podejrzliwością wobec Chińczyków, i po raz pierwszy od dłuższego czasu, czy po raz pierwszy być może w historii nawet, inwestycje typu Greenfield względem wartości wyprzedziły właśnie fuzje i przejęcia w Europie.
Bardzo dziękuję. O inwestycjach w podcaście PIE opowiadał Dominik Kopiński.
Dziękuję.